Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek.
Potwierdzają to zaprezentowane we wtorek wyniki analizy grafologicznej dokumentów z teczki TW Bolka.
Opinia biegłych z krakowskiego Instytutu Zena obejmuje dokumenty z lat 1970-1976. Grafolodzy nie mają wątpliwości. Pismo odręczne na dokumentach należące do TW Bolka jest tożsame z pismem Lecha Wałęsy. Akta dotyczą m.in. odbioru przez Lecha Wałęsę pieniędzy w zamian za przekazywanie funkcjonariuszom SB informacji. Ten etap sprawy współpracy Lecha Wałęsy z bezpieką jest zakończony, mówi dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski.
W naszej ocenie opinia jest kompleksowa, jest jasna, spójna. Wnioski, które są zawarte w tej opinii, są jednoznaczne i one nie pozostawiają, proszę Państwa, żadnych wątpliwości. Ze sporządzonej opinii wynika, że odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa informacji zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę.
Zdaniem prokuratora Andrzeja Pozorskiego jest jeszcze za wcześnie, by decydować, czy wpłynie odpowiednia decyzja o składaniu fałszywych zeznań. W śledztwie Wałęsa zeznawał, że nie podpisywał dokumentów z teczki TW Bolka. Zaprzeczał też, by był tajnym współpracownikiem SB. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Nie mam nadziei na to, że Lech Wałęsa przyzna się do współpracy z SB, powiedział redaktor Krzysztof Wyszkowski, który jako jeden z pierwszych ujawnił agenturalną przeszłość byłego prezydenta. Współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża odniósł się w ten sposób do opinii biegłych w sprawie teczek TW Bolka.
W rozmowie z naszym reporterem Krzysztof Wyszkowski ocenił, że nie spodziewa się, by ta opinia wpłynęła na postawę Lecha Wałęsy.
Mamy tę analizę grafologiczną, ale ona naprawdę nie była potrzebna. Te dowody zgromadzone w IPN-ie już 10 lat temu przez kompetentnych archiwistów zostały orzeczone jako bezwzględnie prawdziwe. Także tu przełomu Wałęsy trudno się spodziewać, ponieważ on prawdę zna najlepiej. Być może ta prawda jest jeszcze gorsza, niż ktokolwiek z nas sobie to wyobraża.
Trzykrotnie publikowałem listy otwarte do Lecha Wałęsy, w których prosiłem swojego dawnego przyjaciela o to, żeby w porozumieniu ze mną, ja oferowałem mu pomoc, że ja mu pomogę w tym powrocie do rzeczywistości. No niestety Lech Wałęsa reagował wrogo na te rzeczy. Nawet kiedy mu składałem kondolencje z powodu śmierci syna, to zdaje się odpowiedział, że takich to tylko dechowali, coś takiego. No ta wrogość jest tak fundamentalna, że naprawdę nie mam nadziei.
Jeden z pełnomocników Lecha Wałęsy powiedział, że opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w sprawie teczki TW Bolek niczego nie wyjaśnia.
W jego ocenie porównywanie obecnego pisma Wałęsy z tym z lat 70. jest bez wartości dla oceny rękopisów.
W ramach przeglądu resortów premier Beata Szydło spotkała się we wtorek z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim.
Szef rządu oceniła, że resort kultury prowadzi bardzo aktywną politykę, między innymi dba o dobre imię Polski czy prawdę historyczną.
Inicjatywy te, jak wskazała premier Beata Szydło, nie były do tej pory podejmowane przez poprzednie kierownictwa ministerstwa.
Bardzo ważne inicjatywy upamiętniające ważne wydarzenia, bardzo istotne dla środowiska patriotycznych, pokazujące polską kulturę, ale też bardzo aktywna rola Ministerstwa Kultury za granicą w promowaniu polskiej kultury, w dopominaniu się o dobre imię Polski, tłumaczenie prawdy historycznej. To jest nowy wymiar działalności resortu kultury, który odgrywa niezwykle istotną rolę.
Premier zaznaczyła, że resort prowadzi też ambitne projekty i programy. Jednym z nich jest budowa sieci muzeów, o których mówił wicepremier minister kultury Piotr Gliński.
To jest 15 nowo powstałych i współprowadzonych instytucji muzealnych, od takich muzeów wiodących jak Muzeum Historii Polski. Warszawiacy widzą, że na Cytadeli tam się rozpoczęły już roboty. Gmach główny będzie budowany od jesieni. Kontynuujemy budowę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i wiele innych inwestycji jest na różnych etapach.
Minister wśród ważnych elementów polityki historycznej wskazał m.in. na powołanie ośrodka badań nad totalitaryzmami imienia pułkownika Witolda Pileckiego i rządowy program Niepodległa.
Propozycja dotycząca zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądowniczej jest słuszna i wprowadza europejskie standardy, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Odniósł się tym samym do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa, która skrytykowała projekt noweli ustawy o KRS autorstwa resortu. Według członków Rady proponowane regulacje rażąco naruszają normy konstytucji.
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że dzięki zmianom polski wymiar sprawiedliwości będzie działać sprawniej i efektywniej.
Podkreślił, że reforma jest oczekiwana przez społeczeństwo i ma służyć podniesieniu standardów etycznych wśród sędziów.
Jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny chcę stać na straży nie tylko interesu całego polskiego społeczeństwa, obywateli, którzy mają prawo oczekiwać uczciwych, rzetelnych sędziów i sądów, ale też chcę stać na straży bardzo wielu sędziów uczciwych, rzetelnych, którzy ciężko pracują i którzy nie są związani z tą, jak to niektórzy nazywają, spółdzielnią sędziowską, która dzisiaj decyduje o awansach, o karierze w sądownictwie, która ma wpływ na funkcjonowanie sądownictwa bardzo krytycznie ocenianego przez Polaków. Stąd nasza propozycja, która przecież dla nikogo nie może być zaskoczeniem, między innymi dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to propozycja słuszna, również z tego powodu, że wprowadza rozwiązania, które są standardem w krajach Europy Zachodniej.
Resort podkreśla, że jednym z głównych założeń reformy jest demokratyzacja wyboru Krajowej Rady.
Po zmianach 15 sędziów Rady będzie wybieranych spośród kandydatów zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez sędziów.
Projekt nowelizacji ustawy o KRS, który jest już skierowany do konsultacji, ma być jedną z zapowiadanych zmian, które zreformują sądownictwo w Polsce.
Generał broni Leszek Surawski został nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W Pałacu Prezydenckim otrzymał nominację z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Podczas tej samej uroczystości odwołano także dotychczasowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława Gocuła, który odchodzi na emeryturę.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych podziękował odchodzącemu dowódcy za jego służbę. Zwracając się do nowego szefa Sztabu Generalnego podkreślił, że jest to bardzo odpowiedzialna misja, bo w wojsku zachodzą obecnie duże zmiany.
To wiele bardzo odpowiedzialnych zadań. Kontynuacja wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. To także reprezentowanie polskiej armii, polskiego wojska, ale także przede wszystkim interesów Rzeczypospolitej w strukturach międzynarodowych. Wierzę w to, że pan generał dobrze się z tego zadania wywiąże. Jest pan doświadczonym żołnierzem, jest pan doświadczonym sztabowcem. Przed panem nowe wyzwania, także jeżeli chodzi o planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych i wszystkiego tego, co jest związane z pełnieniem funkcji szefa Sztabu Generalnego. Panie generale, życzę panu i Rzeczypospolitej wszelkiego powodzenia wynikającego z pełnionej przez pana funkcji.
Generał Leszek Surawski ma 57 lat, w ostatnim czasie kilkakrotnie awansował. Od marca ubiegłego roku był inspektorem wojsk lądowych, na początku listopada został pierwszym zastępcą dowódcy generalnego.
Od połowy grudnia 2016 roku pełnił obowiązki dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, zastępując na tym stanowisku generała Mirosława Różańskiego.
5 osób usłyszało zarzuty w sprawie reprywatyzacji działki na placu Defilad w Warszawie. Chodzi o osoby, które zatrzymało wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie prokuratury.
Wrocławska Prokuratura Regionalna postawiła byłemu urzędnikowi stołecznego ratusza Jakubowi R. zarzut oszustwa i przyjęcia łapówki. Adwokat Robert N. usłyszał 3 zarzuty. Oszustwa, wręczenia łapówki i podrobienia pełnomocnictwa.
Alina D. posłużyła się pełnomocnictwem. Wojciech R. i Marcin L. mają zarzut udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców, mówi Anna Zimoląg, rzecznik prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
Jeżeli chodzi o zarzuty przedstawione podejrzanym, to dotyczą one dwóch podstawowych zdarzeń, dwóch podstawowych wątków badanych w tym śledztwie. Pierwsze zdarzenie to jest zdarzenie korupcyjne, przestępstwa korupcyjne, natomiast kolejne to jest zarzut oszustwa na szkodę spadkobierców polskiego generała, który w wyniku działań wojennych po wojnie znalazł się w Londynie, a później w Kanadzie. Jeżeli chodzi o oszustwo, to do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spadkobierców generała doprowadzili Robert N. i Alina D. jako pełnomocnicy tych spadkobierców i szkoda poniesiona przez pokrzywdzonych wynosi przeszło 27 milionów złotych.
Wszyscy podejrzani oprócz Jakuba R. złożyli wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawnia na razie, czy przyznali się do zarzutów. Decyzje prokuratury co do ewentualnych środków zapobiegawczych wobec podejrzanych mają zostać wkrótce podjęte.
Podejrzanym o korupcję grozi do 12 lat więzienia, a pozostałym podejrzanym do 10 albo 5 lat więzienia.
Ministrowie Polski, Czech i Słowacji podpisali memorandum w sprawie połączenia jednym szlakiem wodnym trzech rzek Odry, Łaby i Dunaju.
Szefowie resortów odpowiedzialni za transport wodny spotkali się we wtorek w Warszawie. Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali o znaczeniu żeglugi śródlądowej w korytarzach sieci TNT.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk tłumaczył, że celem porozumienia jest działanie na rzecz rewizji transeuropejskich sieci transportowych.
Memorandum zakłada dalszą współpracę, a przede wszystkim powołanie grupy roboczej, która da podstawę stworzenia komisji, wspólnej komisji takiej, jakie istnieją w Europie i rozpoczęcie finansowania, wspólnego finansowania tego przedsięwzięcia. Oczywiście pierwszym krokiem będzie wspólna aplikacja do Komisji Europejskiej o rewizję planu TNT. Chcemy troszeczkę przyspieszyć ten plan w związku z tym, że Komisja zakłada, iż będzie to w 2023 roku. My chcemy przygotować taką aplikację znacznie wcześniej.
Na terytorium Polski znajdują się odcinki trzech głównych szlaków wodnych, m.in. droga wodna E30 przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łączącą Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie, a także droga wodna E40 łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie.
To nie przypadek, to próba sprawdzenia, na ile Polacy są spolegliwi, powiedział Maciej Świrski.
Prezes Reduty Dobrego Imienia odniósł się do sprawy ponownego użycia przez włoską agencję ANSA sformułowania polski obóz koncentracyjny w odniesieniu do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz.
Polskim obozem koncentracyjnym nazwano Auschwitz w depeszy z Bolonii na temat wczorajszej projekcji włoskiego filmu dokumentalnego o podróży młodzieży z okolic tego miasta w Emilii Romani do miejsca zagłady.
Poprzedni błąd znalazł się również w informacji ANSA 16 stycznia o tym samym filmie. W związku z często pojawiającymi się we włoskich mediach kłamliwymi sformułowaniami Reduta Dobrego Imienia przygotowuje obecnie list protestacyjny.
W tej chwili opracowujemy zdecydowany list protestacyjny, który udostępnimy publiczności także do podpisu. Ja z kolei kanałami dziennikarskimi będę także żądał przeprosin od prezesa tej agencji. Na pewno to nie są przypadki związane z jakąś nieuwagą czy czymś podobnym. To po prostu jest próba drażnienia Polaków po to, żeby sprawdzić, na ile jesteśmy spolegliwi. Agencje prasowe są instytucjami publicznego zaufania. W związku z czym, jeżeli tego rodzaju kłamliwa depesza pojawia się w linii, jak się mówi językiem agencyjnym, agencji, to redakcje bez sprawdzania ten tekst mogą zamieszczać, bo ufają agencji, że ona sprawdziła informację. Dlatego to jest tak niebezpieczne i dlatego trzeba zdecydowanie reagować.
W styczniu określenie polski obóz kilka razy pojawiło się we włoskich mediach. Do podobnego zdarzenia doszło również w ubiegłym tygodniu w dzienniku informacyjnym stacji komercyjnej Kanał 5.
W sprawie natychmiast interweniowała ambasada Rzeczpospolitej. Po interwencji błąd został sprostowany.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.